zastanawiałem kiedyś, co nas łączy, nas, pielgrzymów miłosierdzia, czyli tych, których Leszek znalazł w kryminałach, na tych dołach, gdzieś tam w tych ciemnościach. I tym czymś jest 59 koralików na sznurku. Od tego się zaczęło. I to jest jakiś fenomen, bo to miłosierdzie, o którym mówi Leszek, ja z dawnych czasów, nie wiem, mogę powiedzieć, osoba, nie wiem, wykształcona, intelektualna, bo ja tak wyjaśniałem sobie świat. Ja to miłosierdzie mnie oburzało, bo jak może być Bóg naiwny? Może być naiwny Bóg? Wszechmocny, wszechmądry, wszechpotężny, wszechobecny, naiwny? Mi się takie wydawało to miłosierdzie, które mi na początku mówił. Mówi, Bóg cię kocha. Bóg za tobą wszędzie idzie, za grzesznikiem. Miłosierdzie tak marzy, ono tropi grzesznika, idzie za grzesznikiem. Można napisać teologiczne traktaty, wielkie i grube i w ogóle, ale ono, miłosierdzie, będzie się wymykało tym ludzkim mądrością, bo jest czymś zupełnie dla człowieka niezrozumiałym. Ono idzie za grzesznikiem. Ono szuka grzesznika. Ono zostawia 99 i za jedną owcą idzie. Przykonomiczny obłęd. Logiczny obłęd. No w ogóle absurd. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, bo jak ja kiedyś zasmarkany, zapłakany, z depresją wyszedłem właśnie już z Wolnej Stopy, odpowiadałem przed moją sprawą w Szczecinie i miał Strączyński, sędzia, mnie sądzić, czego Leszek mi nie powiedział, że on zawsze bije wyroki i nie ma tam zamiast zawiasów, a ja jechałem do Leszka po to, żeby mi dał poręczenie społeczne, bo ja będąc aresztantem, siedząc do sprawy, nie mogłem być na arce. Ja na te arki nie chodziłem, bo nie mogłem, aresztanci nie mogli, tylko ci po wyrokach mogli. Więc dopiero po wyjściu, jak z Wolnej Stopy odpowiadałem, bo z uwagi na chorobę żony i inne sprawy mogłem wyjść i czekałem na sprawę na wolności. Właśnie pojechałem do Leszka przed sprawą w Szczecinie i wtedy pierwszy raz go spotkałem w życiu. I on zobaczył mnie w takim stanie, jakim byłem w drzwiach swojego domu. Wtedy jeszcze były te drzwi twoje od tego. Nie te takie teraz, tylko takie, wiesz, te boczne takie. Zapamiętałem tą scenę, mam ją przed oczami cały czas. Zadzwoniłem, otworzył mi człowiek. Wyglądał jak Papa Smurf. Ja mówię, to jest ten Podolecki. Przepraszam, tak jak ojciec Pio, to jest to drugie podobieństwo, tak. No i on mnie tylko zobaczył i mu wystarczyło. Zostawił wszystko, te swoje sprawy, te faksy, te wielkie swoje domy, wszystkie tam. I wziął mnie na plażę, mówi, chodź, pójdziemy na plażę. No i widział, że ja się cały trzęsę, że ja gile mi wiszą, że... No i mówię mu o moim życiu, że ruina, że nic już nie ma, że koniec, że wszystko straciłem. Rodzinę, żonę, dom, firmę, wszystko. I nie wiem, co w ogóle jest, co dalej. Jeżeli jest coś dalej. Jutro mam sprawę w ogóle jeszcze. I prawdopodobnie będę miał odsiadkę długą. A on mówi, bo to grupa była już międzynarodowa zbrojna, narkotyki, broń, bo to się tak uwikłałem kiedyś w młodości, w takiej historii za granicą, w Azji mieszkałem. I tam krok za krokiem od przemytu kamer, potem się zaczęło złoto, potem inne rzeczy i w końcu właśnie tak... To bardzo jest mały kroczek. Malutko, więc nie ma małego zła i dużego zła, słuchajcie. Nie ma małego kłamstwa i dużego kłamstwa. Jest kłamstwo, jest zło, nie ma szatanka. I wziął mnie na tą plażę, idziemy, pamiętam, był sztorm, morze huczało, fale biły brzeg, a Lechu mi opowiadał o człowieku przybitym gwoździami do krzyża. Ja znałem przecież tą historię, bardzo dobrze. Ale wtedy na tej plaży pierwszy raz słyszałem ją, jakby to była historia dla mnie, wycierpiana dla mnie. Ja nigdy nie miałem relacji z nim, w domu się nie mówiło o Bogu, tata był wojskowym, pilotem, oficerem, uczył młodych pilotów latać, bohater, wiecie, dla mnie, młodego chłopaka, bohater w stalowym mundurze, ale on stracił ojca, jak był młodym chłopakiem, UB aresztowało i tam zginął. I mój tata został, słuchajcie, budował statki, potem do szkoły oficerskiej poszedł i w ten ustrój wszedł. Ten ustrój dał mu awans społeczny, nas wykształcił chłopak z dwóch synów. A ceną było to, że w komunizmie w tamtych czasach o Bogu się w domu nie mówiło, u oficerów, więc ja nie miałem katechezy jako dziecko, ja się uczyłem Ojcze Nasz na pamięć w wieku 33 lat. Właśnie wtedy, u Lecha. No w każdym razie na tej plaży usłyszałem historię Jezusa i po raz pierwszy zrozumiałem, że to jest mój Bóg. Mój. I pamiętam, już nie wstydziłem się, że płaczę przed Lechem. On jakoś tak to wszystko przyjmował. Jakby to wszystko rozumiał. Przytulił mnie, objął mnie na tej plaży, szliśmy, kurczę. Jakąś ulgę poczułem, coś spadło ze mnie, no ale jutro sprawa, tak? I pewnie wyrok, więc ale już jakąś taką inaczej szedł na tą sprawę. Ale jak mi wtedy powiedział: Roman, chciałbyś pójść na duchowość? Ja mówię: a co to jest? Zobaczysz. Słuchajcie, duchowość, wieczorem na nią poszliśmy. To jest w jednym z lechodomów. Lecho prowadzi domy dla bezdomnych, dla wychodzących z uzależnień, dla byłych więźniów, dla samotnych matek. Kiedyś, teraz już chyba samotnych matek tam jest mało, ale bo to są specjalistyczne gdzieś tam inne ośrodki. W każdym razie do baraku takiego wchodzę, do sali z Leszkiem. Tam siedzi 20 osób. Zobaczyłem te osoby. Twarze w zmarszczkach. Nie tam, że cynkówy tutaj, nie? Te takie złodziejskie tatuaże, ale wyorane gęby konkretnie, bandziory. Towarzystwo takie, że ja po tym moim warszawskim salonie to bardzo zdębiałem kompletnie. Mówię: kurczę, duchowość tu będzie jakaś. Czajnik taki wielki, żeliwny, góra pączków. Jeszcze te szklanki, takie wiecie, podstawki, takie aluminiowe łyżki. To się na filmach już teraz tylko widzi. I siedzi te 20 osób. I Lecho mówi: słuchajcie, to jest Roman. Aha, w ogóle duchowość to polega na tym, że najpierw jest fragment Pisma Świętego. Lechu czyta. Potem jak ktoś chce, czuje zaproszenie, no to daje świadectwo, coś mówi. Znaczy to nie świadectwo, to się nawet nie nazywało, chyba tylko dzielenie się, ktoś chce, to mówi coś. A potem jest modlitwa różańcowa. I to jest duchowość. A potem są pączki, nie? I ta herbata. I słuchajcie, on mówi: to jest Roman. On jutro ma ważną sprawę w Szczecinie. Będziemy się za niego modlić. No i ja usiadłem i Lechu czyta Ewangelię o synu marnotrawnym. No i przeczytał ją i z końca sali, ja nie widziałem tej dziewczyny, tylko głos słyszałem. Jakaś młoda dziewczyna, jak potem się okazało, na gigancie, prostytutka młoda. Taka, no tam też stargane życie i w ogóle. No i ona mówi z początku powolutku, tak po cichutku, potem coraz to wybrzmiewa głośniej ta jej historia, jej ucieczek, jej buntu, jak krzywdziła innych, siebie i w ogóle. Tam było o miłości wszystko. To było o braku miłości właściwie, o szukaniu miłości. Ja słuchając tej dziewczyny, pierwsze moje wrażenie, ja się w to zasłuchałem, w tą historię, bo to była moja historia. Znowu, ja słyszę o swoim życiu, o moim buncie, o moim uciekaniu, o mojej dziurze w sercu, którą chciałem czymś zapełnić. Sukcesem, pieniędzmi, prezentami dla kobiety, którą kochałem. Myśląc, że to jest to, co facet, wiecie, powinien. Ale druga rzecz, która mnie zdumiała w tym świadectwie, to było to, że ona mówiła takim pięknym językiem. I to nie potrafię tylko nawet do dzisiaj ja sobie przypomnieć. Pamiętam tylko, że to była piękna proza, taka literacka, taka płynna. Te zdania się układały. Ta historia tak jakoś prowadziła mnie przez tę historię. Ja się dałem tak w to wciągnąć. Zabrany zostałem kompletnie. Mówię: jak pięknie. Wiecie, te twarze, nie? Te zmarszczki, te blizny, te historie na czołach, to wszystko. I taki piękny głos. Potem dopiero mi Lechu powiedział, że to właśnie Duch Święty to tak marzy. On sobie człowieka wybiera i przez niego przechodzi. I wtedy te efekty tak wyglądają nieziemsko. I słuchajcie, na końcu ta dziewczyna powiedziała: przepraszam, mamo, tato, chcę do was wrócić. Tak to zapamiętałem. Może sobie już przez lata tą historię wyidealizowałem troszeczkę, bo to już czas minęło trochę. Ale potem, słuchajcie, był taki moment, potem się zaczyna różaniec. Ja nie wiedziałem, co to jest różaniec. I Lechu zaczyna, mówi: to teraz się modlimy. I słuchajcie, i te 20 głosów. Jednym takim brzmieniem ja słyszę: wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I ja tą scenę zapamiętałem bardzo dobrze, bo ja wtedy zacząłem się unosić. To się odrealniło, to wszystko, co mnie otaczało. Nie wiem, może ściany przestały mieć twardość, przezroczyste się stało, ja to się wszystko, wiecie, tak jakoś, nie wiem, zafalowało. Ja stałem się lekki. Następnego dnia na tej sprawie u Stączyńskiego, słuchajcie, dostałem zawiasy i wróciłem do Leszka, wyrok zawieszenia, czyli byłem wolny. Wróciłem do Leszka tak szczęśliwy, tak w ogóle zachłystujący się tą wolnością, która teraz nagle przed nim się otworzyła, bo ja już siedziałem w więzieniu psychicznie, już byłem, na życie się przygotowywałem, że to jest koniec i tak dalej. Ale Lechu mówi: teraz ci mogę to powiedzieć. Stączyński nie daje nigdy zawiasów. Ja ci tego wcześniej chciałem mówić. No, to taka historia z tego mojego pierwszego różańca. A potem ja zacząłem to wszystko sobie rozkminiać, bo ja się nawróciłem wtedy, więc znaczy to był ten czas, kiedy zacząłem, nawróciłem się, nawracam. Ale ten różaniec wziąłem do ręki, Lechu mówi: Roman, zobacz, to wygląda tak. Ojcze nasz i tak dalej. I mi tłumaczy po kolei te, znaczy wierzę w Boga, potem kolejne te Ojcze nasz, trzy razy zdawać Mario, Ojcze nasz, potem lecą tajemnice. I mi technicznie wyjaśnia. Ja mówię: Lechu, no ale ja bym chciał tak, no, jakoś poczuć, nie wiem, no, żeby ten różaniec coś działał we mnie. No, tak mam to po prostu mówić, tak klepać. Książek nawet wcześniej szukałem, wiecie, podręczników. Nigdzie nie mogłem znaleźć jakieś wyjaśnienia, jak ten różaniec działa, że to się wszystko tak zmienia, że to zmienia człowieka, że zmienia jego otoczenie, że zmienia ludzi, za których się modlę. Nikt mi tego nie miał wytłumaczyć. Mówię, Lechu, ale ja przecież mogę klepać to, tak mechanicznie gadać i co? I to działa? A on mówi tak, Roman, różaniec to jest Słowo Boże. Modlitwa Pańska, pozdrowienia anielskie, to jest Słowo Boże. A Słowa Bożego nie możesz klepać. Ono cię zawsze zmienia. Ono mnie zawsze zmienia. I wtedy coś zrozumiałem. Wtedy zrozumiałem, że te moje intelektualne zabiegi, te próby wyjaśnienia sobie świata, te moje ciągłe szukanie własnych wyjaśnień, że ja powinienem to zostawić, oddać. I to oddawanie, to zostawianie za sobą tych ciężarów, to jest istota pielgrzymowania tak naprawdę. Bo my tam się odkłamujemy. Tak jak różaniec mnie odkłamuje, modlitwa w ogóle, ale różaniec zwłaszcza, tak samo droga odkłamuje. Bo ta modlitwa, którą my idąc mówimy, to jest, znaczy my nawet milczymy często, to jest modlitwa nogami, ale różaniec w tej modlitwie jest pierwszą modlitwą pielgrzyma właśnie dlatego, że jest odkłamywanie się, oddawanie, powierzanie się Matce Bożej. Tak? Czy Jezusowi przez Matkę Bożą, bo to raczej tak powinno wyglądać, tak się powinno tutaj wyjaśniać. Wojtek, Grzegorz, oni mają więcej do powiedzenia niż ja, bo siedzieli o wiele dłużej i ja tam ledwo liznąłem tego świata po tamtej stronie muru. Natomiast to są historie, chłopaki, to są historie, słuchajcie, długoletnich odosobnień. Tam nieraz psycholog więzienny napisał tam psychopata, czy ktoś tam i psychologia sobie nie radziła. A oni dzisiaj są ojcami, mężami, pracują, różaniec zawsze w ręku, tak? Nauka nie do końca chyba wie, jak to można wyjaśnić. W każdym razie, jakbyście tutaj, nie wiem, coś poczuli, że macie coś do powiedzenia, to pewnie ja ustąpię. Natomiast jeszcze powiem jedną tylko rzecz, bo to nasze pielgrzymowanie, powiem im jeden przypadek mój z Góry Świętego Michała Archanioła. Ja w 2011 roku wyruszyłem z Jerozolimy, do Włoch miałem iść. I w tym samym czasie Wojtek miał iść z Fatimy, Dominik z Moskwy, we trzech mieliśmy wyruszyć i po czterech miesiącach takich samotnych dróg, bez zabezpieczeń finansowych, mieliśmy się spotkać w Asyżu. Tam Lechu na nas czekał. Lechu zawsze na nas czeka na końcu pielgrzymki i nas przywozi do domu. No i słuchajcie, 29 września, to jest Trzech Archaniołów. Ja w tego dnia byłem przed Monte San Angelo, czyli przed Górą Świętego Michała Archanioła we Włoszech. A że to jest data, od której zaczęła się nasza wspólnota pielgrzymująca, już nie będę mówił dlaczego, tych Trzech Archaniołów, te trzy drogi wtedy, to zaczęło nasz ruch, to nasze pielgrzymowanie 8 lat temu. Więc Lechu mówi, Roman, ty wchodzisz na Górę Świętego Michała Archanioła w dniu jego święta, bo tak się akurat złożyło z drogi, nie planowaliśmy tego. To ja biorę chłopaków i mówi mi, że oni pojadą na pielgrzymkę. Lechu, gdzie to była ta pielgrzymka? Gdzie wyjechaliście wtedy? Do jakiegoś sanktuarium. Ty szukałeś Michała Archanioła? Sanktuarium w Polsce? Do Podczernina, tak. Ja, słuchajcie, jestem we Włoszech. Lechu mi tylko nam napisał, bo tak było tanie, SMS-ami. Mówi, Roman, ty jutro wchodzisz. To jest nasz dzień, Trzech Archaniołów. Do tego dnia my modlimy się za ciebie i ty bądź w modlitwie z nami. Ta łączność miała być, nie? I słuchajcie, co się teraz dzieje. Przychodzi ten poranek 29 września. Ja spałem, już nie pamiętam gdzie, czy w jakiejś szopie, czy w jakiejś skibie polnej, czy nie wiem gdzie, w szopie z narzędziami, bo to się różnie spało. Bywały też i hotele, tak, kupowane nam przez ludzi i piękne pokoje gdzieś tam w domach rekolekcyjnych, różnie to było. Ale wtedy akurat było biednie, bo padało w tej końcówce i byłem taki wymordowany. I słuchajcie, i rano tego dnia, kiedy miałem tą górę zdobywać, wchodzić na ten szczyt, na tą górę świętego Michała Archanioła, dostaję, Lechu mi wcześniej to powiedział, i ja budzę się rano, słuchajcie, z bólem gardła. I ja już wiem, że ten ból gardła, taki ból, oznacza, że ja mam anginę. Że zaczyna się u mnie angina. Węzły chłonne, temperatura, wiecie, osłabienie. Ja już czuję, bo ja tak mam, raz na parę lat. I to antybiotyk, nie antybiotyk, ja leżę w domu 2 tygodnie, do widzenia. I duszę się w nocy. Teraz byłem w szpitalu w ogóle, Lechu, nie wiem, czy wiesz, bo dusiłem się w nocy. No, to tak to u mnie jest, że te czopy mnie blokują i mnie Grzesiu zawiózł, ojciec Grzegorz mnie zawiózł ten, do szpitala płucnego. No i wtedy czuję, że to się zaczyna. Nie mam nawet 1 euro na aspirynę, słuchajcie. Jestem, śpię przy stacji benzynowej to było, więc herbatę wypiłem rano, ktoś tam mi chyba dał. I chcę napisać Lechowi. Lechu, nie da rady. Odwołujemy imprezę. Nie wejdę na tą górę dzisiaj, bo jestem chory. Ja muszę się ratować, muszę szukać tu dla siebie ocalenia. Ale uprzedził mnie. Od niego dostałem SMS-a. W tym momencie chciałem wysłać. Przyszedł SMS do mnie. jesteśmy już w drodze, modlimy się za ciebie. I słuchajcie, ja na to patrzę. No nic, muszę iść. Nie mogę tego chłopakom zrobić. Nie jestem w stanie. Oni już jadą. Ich modlitwa, no to co im powiem teraz, że co? Wracajcie. Słuchajcie, podniosłem plecak z ziemi. To był najcięższy plecak świata. Spocony, z dreszczami, obtuliłem się szalikami, kaptur na głowę, wszystko na siebie założyłem. Wiecie, bo już temperatura i to wszystko. Kostur miałem z krzyżem. Wiecie, jak wyglądałem? Tylko oczy widać, szalik tutaj, kaptur. I tak wchodzę tą serpentyną, bo tam się wchodzi na tą górę Archanioła, wiecie, tam jest tak, nie wiem, ktoś był z was? O, no właśnie. W ogóle jedyny kościół tam na szczycie góry jest w skałach. Jedyny kościół wydrążony, jedyny kościół konsekrowany przez Michała Archanioła, mu tak się uznaje, tak? Nie przez człowieka, nie przez kapłana, świątynia konsekrowana, tylko przez Michała samego. Tam Franciszek się na wejściu nie ośmielił wejść do środka przez pokory, został na zewnątrz właśnie. I ja tą górę zdobywam, słuchajcie, z tą anginą. Taki byłem słaby, że żeby sobie dodać animuszu, ja co chwilę, co 200-300 metrów robiłem postój. Nie mogłem łykać śliny, nie mogłem głową w ogóle obracać. I z tym kosturem, z krzyżem zwieńczonym wchodzę pod tą górę i jak autokary, bo to święto jest we Włoszech, Dzień Archanioła Michała, znaczy Trzech Archaniołów. Odpust, tak. No i autokary woziły tych pielgrzymów i taki był ruch tych autokarów, góra-dół tymi serpentynami. Jak on wyjeżdżał ten autokar zza takiej skały i ja widziałem tą szklaną szybę, wiecie, te takie nowoczesne autokary i ci ludzie tam, no to ja, żeby sobie dodać otuchy, tym krzyżem błogosławiłem i oni wszyscy po drugiej stronie nie wiedzieli, kto to jest, a ja potrzebowałem, wiecie, i tak szedłem. I na tym krzyżu się opierałem. To Wojtek potem odkrył, że jak się pierwszy raz idzie z kosturem, bo ludzie wybierają sobie te kijki teraz, jak się idzie z kosturem, to człowiek najpierw przeszkadza ten kij. Nie wiedzą, co z nim zrobić, on gdzieś tam, ale pod koniec dnia to już jest, wiecie co, to już się człowiek opiera. To już wtedy można zrozumieć, dlaczego krzyż, co Pan Jezus dla nas robi. I słuchajcie, i wchodzę pod tą górę. Aha, noc już była, jak wszedłem. Wszedłem w końcu. Tam jest 20 chyba parę kilometrów. Cały dzień mi to zajęło. Jestem na górze. I fajerwerki. Bo chyba początek festynu, początek święta, nie wiem. Pamiętam, że było ciemno i te fajerwerki. I taką pociechę w tym moim utrudzeniu znalazłem, że jednak no, jakaś forma powitania. Panie Jezu, nie wiem, czy to jest dla mnie, ale ja umawiam się, że to jest dla mnie. Jest mi lepiej. Słuchajcie, zszedłem tam na dół. Ja tylko pamiętam, ja byłem tak słaby już, że dzieci, wyglądałem nędznie, bo dzieci mnie dotykały. Ja pamiętam, dzieci mnie tak, nie wiem dlaczego, szedłem sobie po tych schodach na dół, tłum straszny, zbity tłum. Ja mówię, chyba nie wejdę tam. Tym bardziej, że słaby byłem, nie mogę się przyciskał po tych schodach tam na dół do tej świątyni, ale jednak wszedłem tam i nagle stoję przed tym białym archaniołem, wiecie, przed tą piękną figurą. I co, mam po włosku, więc niewiele rozumiem, ale to nie o to chodzi. Miałem wytrwać, miałem przetrwać tą mszę. Ja walczyłem o to, żeby się nie przewrócić, bo tam nigdzie nie można oczywiście miejsca. Przyjąłem Eucharystię, wychodzę, słuchajcie, z tej groty, no i teraz jest pytanie, co z tą nocą teraz zrobić? Aha, Lechowi wysłałem, jestem. Lecho powiedział, napisał, chwała Panu, modliliśmy się, ale ja teraz jestem w obliczu, nie mam nawet euro na aspirynę. Chyba kogoś poproszę, będę pytał, ale słuchajcie, nie do końca pamiętam, jak to było już dokładnie. W hotelu, w którym zapukałem, dostałem po prostu pokój za darmo. Chyba mnie zobaczyli, w jakim jestem stanie, ktoś chciał mi pomóc. I w tym hotelu, dopiero jak zdjąłem plecak z pleców, zacząłem tak się trząść. Po prostu taką dostałem telepawę. I było mi tak zimno, przeraźliwie, że zacząłem na siebie nakładać wszystko, co miałem. Miękkie dresy, kurtkę. Wszedłem pod tą kołdrę, co była, wiecie, na łóżku normalnie, przykryłem się tą kapą, a jeszcze wcześniej w śpiwór puchowy wszedłem. Kołdra, kapa, śpiwór, kołdra, kapa i ten folia NRC. Wiecie, ta folia grzejna, na wierzch jeszcze. I tam pod tą kołdrą. I słuchajcie, i wyjąłem Pismo Święte, żeby podziękować Panu Bogu, bo już nie potrafiłem nic modlić się czy coś i nic z tego, tylko chciałem, nie wiem, czy psalmem, już nie pamiętam. I wypadł mi z Biblii po macedońsku, jak przez Bałkany szedłem. To w Macedonii dostałem taką modlitwę do świętego Andrzeja o zdrowie, po macedońsku. A Andrzej to jest patron mojego kościoła chrztu w Łęczycy. Więc ta modlitwa o zdrowie, tam miał jakoś tak początek i zasnąłem jak kamień, słuchajcie, i śpię. Po prostu byłem tak zmęczony tą drogą i tak chory, tak słaby, że zasnąłem z tą Biblią. I słuchajcie, tu jest cięcie i poranek. I poranek polega na tym, że ja otwieram oczy i mówię sobie, coś jest nie tak. Pierwsza myśl, co mam, to jest, coś jest nie tak, bo ja mogę oddychać. Bo ja mam... Wiesz, mam przeciąg, mam drożne drogi oddechowe. To pierwsza myśl była. Mówię, kurczę, coś dziwnego. Ale drugie myśl to było, może ja połknę ślinę. Spróbuję. I taki strach, przecież to boli, przecież tam mam wszystko tak, że ja w ogóle nie łykałem śliny już cały dzień. Bo taki ból, to wiecie, migdały powiększone. Ale mówię, połknę. I tak powoli połknąłem, nie boli. Nie boli. Słuchajcie. I się zorientowałem nagle, że ja w tym śpiworze tam pływam w wodzie. Że ja po prostu wypociłem takie litry wody ciężkie, że jestem cały mokry tam w środku. Ja ten śpiwór, słaby byłem jeszcze, powiesiłem na drzwiach, to ta woda spływała jeszcze dłuższą chwilę, skapywała z tego śpiwora. Cały byłem mokry, więc to ubranie zdjąłem, założyłem coś tam, co miałem suchego, ale łykam ślinę, normalnie się czuję. Jestem słaby, ale ja nie jestem chory. Ja nie jestem chory. Szok. I słuchajcie, aha, no i tam mały migdałek mi tam pracował jeszcze do południa, potem w południe przeszło wszystko i poszedłem następnego dnia dalej normalnie z plecakiem. Ale dlaczego wam to mówię w kontekście tego różańca i tej modlitwy i chłopaków? Bo ja tą całą drogę modliłem się na różańcu oczywiście, idąc pod górę, nie? Bo ja nie wiem do dziś, czy zostałem uzdrowiony i przez kogo. Czy to modlitwa chłopaków, czy to Michał Archanioł, czy ten święty Andrzej z tego obrazka po macedońsku, a może ja po prostu się wypociłem? Może po prostu ja za dużo zbiegów okoliczności? No dobra. No tak sobie powiedziałem, bo nie wykluczam żadnej opcji, tak, ale... Więc słuchajcie, jak Seweryn od nas, chłopak, 12 lat siedział i powiedział, że nawet dnia nie mógłby krócej siedzieć. On to wie, że Pan Bóg dał mu te 12 lat po to, żeby go oczyścić z tych wszystkich jego brudów, tego wszystkiego, co mają nagromadzone. I on został uzdrowiony przed jasnym, przesądowym obrazem na Jasnej Górze z raka gardła. Tak? I on też mówi, że brał chemię, ale wie, że to Matka Boża. Poczuł obręcz taką płonącą. Z chłopakami też modlili się tam za niego. Na przepustce byli takim autokarem też z Lechem i się modlili za jego uzdrowienie. I to się stało właśnie. Potem pojechał na badania PET. Okazało się, że nie ma korunek nowotworowych. Jakiś czas później. I on mi też mówi to samo, że on nie wie, czy to jest medycyna, czy... Znaczy, że medycyna ma swój udział w tym, tak? Tak jak wtedy to wypocenie miało swój udział. Lechu mówi, cud bazuje na naturze. No, w każdym razie... My wiemy, że to jest łaska, tak? Że to jest to coś, co przychodzi, gdy człowiek otwiera serce, gdy grzesznik otwiera serce. O właśnie, to już koniec, bo wychodzimy, już pewnie niedziela, nas wzywa rodziny i tak dalej, to wam powiem tak. Od 8 lat chodzimy na dalekie pielgrzymki. Dziękujemy Bogu za nawrócenie. Dziękujemy Bogu za łaskę nowego życia. My dziękujemy nogami, modląc się. My nie głosimy nic. Jeżeli Pan Bóg chce z tego świata coś zrobić, to robi. Tak jak tutaj, możemy się czymś podzielić, ale my nie mamy ambicji zmieniania świata. My dziękujemy i Pan Bóg mówi, z tym podziękowaniem, z tą wdzięcznością serca coś robi. Idziemy do miejsc, w których jest godność ludzka niszczona, w których jest zabijany człowiek, mordowany, gdzie jest wojna. Byliśmy w Abchazji, w Gruzji, byliśmy na Ukrainie, w Kibeho, w Rwandzie, szliśmy przez Kubę, 900 kilometrów z Havana del Cobre. Byliśmy z Wojtkiem w Norwegii, tam szliśmy, Wojtek poszedł kawał drogi, bo z Polski przez Danię, Niemcy, Danię, Szwecję, Wadstena, potem na północ Norwegii do Trondheim, tam się spotkaliśmy i ostatnie 500, nie? 500 przeszliśmy razem przez miesiąc, nie, 1000. Miesiąc szliśmy, to 1000. 1000 się w miesiąc robi. No i do Utoi. Utoja to jest wyspa, na której Breivik, jak wiecie, zamordował 77 osób z nienawiści do obcych. Nie? Szliśmy modlić się za jego nawrócenie. Aha, jedna ważna rzecz. Tutaj w Niepokalanowie każda pielgrzymka nasza ma swój plan. Tu się spotykamy, żeby obmyśleć drogę. To tutaj właśnie się dzieje. Za każdym razem, co roku tu przyjeżdżamy. Tak samo teraz byliśmy, żeby obmyśleć pielgrzymkę na przyszły rok, czyli na Amerykę. Znaczy w zeszłym roku na ten rok, czyli na Amerykę, czyli wylatujemy 3 maja do Stanów. Wojtek będzie szedł z Guadalupe na północ, przez Stany aż do Kanady. Ja z San Francisco na wschód, przez Denver, Chicago, Nowy Jork. Także krzyż na Ameryce robimy i my nie wiążemy z tym jakichś wielkich, nie wiem, myśli. Po prostu robimy to, do czego jesteśmy zaproszeni, co czujemy, że mamy robić. Aha, i jeszcze dla was taka prośba, tak, i propozycja jednocześnie. Bo Niepokalanów jest na trasie pielgrzymki tegorocznej. Bo 3 maja rozpoczną się dwie drogi w kształcie krzyża. Jeden krzyż to ja z Wojtkiem na Ameryce będziemy robić. I się wczoraj, czy przedwczoraj dowiedzieliśmy, że episkopat, nie wiem, biskupi w każdym razie, amerykańscy ogłosili 7 października dniem Narodowej Modlitwy Różańcowej, to się nazywa coast to coast, czyli brzeg do brzegu, czyli ocean do oceanu. Cała Ameryka będzie otoczona różańcem w Świętą Matkę Różańcowej 7 października. I my tą drogę robimy tak naprawdę przed tym różańcem amerykańskim, tak? Czyli ten krzyż poprzedzi amerykańską Narodową Modlitwę Różańcową, tak? 7 października kończymy w Nowym Jorku na World Trade Center. Tam Grand Zero, wiecie, gdzie był ten zamach. A w ubiegłym roku... A w zeszłym roku Dokowicz z Bodasińskim, znaczy Maciek i Leszek, zadzwonili do nas z prośbą, to było w marcu. My akurat byliśmy większą ekipą naszą na formacyjnym spotkaniu w Łodzi, naszej wspólnoty Pielgrzymów Miłosierdzia, i on zadzwonił wtedy akurat, więc mogliśmy mu odpowiedzieć. Mówi: Roman, za parę miesięcy, 7 października, Polska będzie otoczona różańcem, jest taki plan, my to z biskupami dopiero uzgadniamy, jest dopiero początek, nikt o tym jeszcze nie wie, ale czy byście nie poszli omodlić tych granic? Pójdźcie, prosimy was, bo wiemy, że wasza modlitwa działa, ta modlitwa nogami, żebyście duchowo przygotowali ten okrąg, ten teren, tak, te granice. I obeszliśmy Polskę. Ale wiecie, co to wam powiem, bo to jest niesamowite? Policzyliśmy, ile kilometrów, znaczy Wikipedia nam powiedziała, ile kilometrów mają granice Polski. 3500, tam 20. Podzieliliśmy to przez 25 dziennie, bo tyle pielgrzym robi średnio dziennie. I to wyszło, słuchajcie, 140 równo. A to jest przecież 20 razy 7, 20 tygodni. Czyli w średnim tempie człowiek 20 tygodni potrzebuje, żeby obejść Polskę. 20, no to jest wiadome, co to jest. 20 tajemnic. To jest cały różaniec. Więc każdemu z tygodni przypisaliśmy tą tajemnicę różańcową i podzieliliśmy siebie tymi odcinkami. Jeszcze zaprosiliśmy innych. Tu jest parę osób, które przyszły na to zaproszenie, odpowiedziały. I mówię Maćkowi, biskupowi Dziędze, że to tak jest, że te liczby no, się układają w takie coś. I powiem wam jeszcze o tej tegorocznej pielgrzymce, do której was zapraszam już teraz. Bo 3 maja Wojtek wyruszy z Guadalupe na północ z Meksyku, ja z San Francisco na wschód. Natomiast w Polsce 3 maja w Świętą Matkę Bożej Królowej Polski rozpocznie się pielgrzymka na Helu. Też my idziemy. No inni, ci którzy zostają w Polsce z naszej wspólnoty, plus dwie siostry elżbietanki, które zgody dostały swoich matek tam przełożonych, prowincjalnych i tak dalej, bo to dla nich jest trudne. I będą szły tygodniami te osoby z Helu na południe, czyli wiecie, Bydgoszcz, potem Głogowiec, miejsce urodzenia Faustyny Kowalskiej. To jest w środku krzyża. Przecięcie krzyża na Polsce to jest Głogowiec. Tam gdzie się urodziła apostołka Bożego Miłosierdzia. I potem na południe Łódź. No wiadomo, jest Jasna Góra zaraz potem, tak? Potem Kraków, odbicie na Wadowice, znaczy Wadowice, Kraków. No i na Giewoncie, na krzyżu jest koniec tej belki pionowej. Potem idą górami na zachód do Odry i na północ kawałek, do najdalej na zachód wysuniętego sanktorium w Polsce, czyli Siekierki nad Odrą. I tam się zaczyna belka pozioma, czyli droga na wschód przez Poznań, Gniezno. Ciekawe, że wszystkie historyczne stolice Polski są na tym krzyżu, tak? Gniezno, Kraków, Warszawa, bo to jest tak, Gniezno, potem Licheń, właśnie Głogowiec. W Licheniu będziemy 1 października. I potem przez Głogowiec do Niepokalanowa idziemy. Tu będziemy w okolicach 7 października w Niepokalanowie właśnie. I potem to też wyniknęło nie z kalkulacji. My tak nie, to siostry zrobiły tą tabelkę. Im wychodzi, że koniec tego krzyża Kodeń, 11 listopada. No więc te liczby za nami idą. Te liczby same coś mówią. My niewiele tu nawet próbujemy, zmieniamy, czy tam kombinujemy, bo to samo się dzieje. Od 8 lat za każdym razem w Niepokalanowie przychodzi światło. Ufamy, że to Maksymilian jest. I to światło, my tylko staramy się nie przeszkadzać, tak? Nie psuć tego, nie kombinować po swojemu. Bo tu przyjeżdżamy z planem, Maksymilian wywraca do góry nogami i robimy coś zupełnie innego, się okazuje. A potem owoce pokazują, że tak miało być. Więc ufamy, że tu się dzieje coś wyjątkowego. I dlatego tu wracamy. I dzisiaj jesteśmy z wami i ufamy, że każdy z was tu jest zaproszony nieprzypadkowo i prosimy was o modlitwę. A kto z was chce włączyć się w ten krzyż na Polsce, tydzień iść w intencji naszej ojczyzny, dziękczynnej, to jeżeli ma buty, śpiwór, jakąś kalimatę, bo to śpimy w parafiach, w różnych warunkach, to jest zaproszony, tak? Niech czuje się już zaproszony do tej drogi. No, nasza strona to jest idziecłowiek.pl, takiego trochę marketingu, ale to po to, żeby modlitwa, wiecie, tam się szerzej nie zniosła. Ta pielgrzymka nazywa się Nieustanna Pielgrzymka Zawierzenia po Krzyżu na Polsce. I kończy się 11 listopada. My 7 października kończymy Stany i wracamy na ten ostatni tydzień. Pewnie tu będziemy Niepokalanowie i do Kodnia idziemy. Tak to wygląda. Także jeśli czujecie się grzesznikami, jeżeli chcecie coś Bogu oddać i na różańcu coś sobie odkłamać i ofiarować jednocześnie to Panu Bogu w tej intencji, to możecie stać się pielgrzymami Bożego Miłosierdzia. Tak? Tak, tak. Właśnie my zawsze niesiemy intencje też, więc na idziecłowiek.pl jest adres mailowy, więc tam można je wysyłać. Ale jeszcze będą spotkania i w Warszawie, i w Łodzi, i tutaj. My jeszcze zapowiemy pewnie, bo dopiero wizy dostaliśmy. To też jest cyrk z tymi wizami, słuchajcie, bo ludzie bez jakichś tam uposażeń, bez, wiecie, gwarancji finansowych dostają wizę do Stanów po takich rozmowach z konsulem, że to w ogóle... Mam jeszcze sekundę, to powiem, jak ta rozmowa wyglądała z konsulem, słuchajcie. Ostatnio wysłałem wniosek, zapłaciłem 560 zł. Mówię, no spróbujemy. Wzywają mnie na spotkanie. No i jest 5 konsuli. Jeden z nich, taka starsza pani w okularach, jakaś młoda kobieta, jakiś mężczyzna, taki widzę biuralista i Chińczyk. I ktoś jeszcze, Chińczyk. Mówię, tylko nie do Chińczyka, bo Chińczyk nic nie zrozumie. No, inna kultura z pielgrzymowania, z ikon, w ogóle. No i dokąd idę? Do Chińczyka, centralnie. Mówię, no to się zaczyna. I czuję, że ja zaczynam coś, że ja chciałem coś blokować, po swojemu coś, chciałem na kogoś wpłynąć, przekonać. To nie tak. Pan Bóg ma mnie, on mnie posyła, ja tylko mam być kanałem, narzędziem. I on się mnie pyta, no jak długo planuje pan być w Stanach? Ja mówię, pół roku. On spojrzał na mnie, pół roku. W jakim celu? Ja mówię, no jeszcze nie chciałem powiedzieć słowa pielgrzymka, bo to byłoby od razu, wiecie, spalenie tematu. I jeszcze się ratuję, ale nie chcę kłamać, więc mówię, będę odwiedzał dużo miejsc. On mówi, jakie to miejsca? Wymieniam mu. San Francisco, Concord, Middleton. I tak mu wymieniam, te, które pamiętam na początku. Tak chyba po 7 mi przerwał. I mówi, a ma pan tam rezerwacje pobytowe? Ja mówię, niezupełnie. A on, co to znaczy? Ja mówię, bo będę szedł i liczył na pomoc ludzi napotkanych. A on, będzie pan szedł i pukał do obcych domów? Ja mówię, tak, bo to jest pielgrzymka. Pilgrimage, nie? I on tak, pielgrzymka. I zostawił temat i pyta mnie dalej. Pan już u nas tu widzę, miał widzę kiedyś przyznaną. Ja mówię, tak. Kiedy to było? 12 lat temu. Gdzie pan wtedy pracował? Ja mówię, w IBM-ie. Kim pan tam był? Ja byłem kierownikiem projektów informatycznych, pracowałem w takim dziale serwisów i robiliśmy wdrożenia systemów wspomagających zarządzanie w środowiskach wieloprojektowych. A kim pan, a co, gdzie pan teraz pracuje? Ja mówię, piszę ikony, bo mam pracownię u Franciszkanów w Łodzi. A on do mnie, icons? Ten Chińczyk chciał się zapytać, co to są te ikony tak naprawdę, bo kojarzy je pewnie z ikonką w Windowsach bardziej, nie? Ja mówię, to są takie wizerunki świętych na desce. I w tym momencie pomyślałem sobie, no to koniec, pozamiatane właściwie. Co ja jeszcze robię? Niech już przestanie się na to pastwić, tylko niech mi odeśle do domu, ja już nie chcę się męczyć więcej. Niech ten Chińczyk, a Chińczyk się coraz bardziej marszczył, bo on chciał to zrozumieć, ale to mu się nie mieściło w jego tych, wiecie, repozytoriach danych. Nie miał takiego przypadku, takiego dopasowania, nie mógł tego w ogóle zrozumieć. Ja mu zrobiłem wielki kłopot i mi było też żal trochę tej sytuacji. Mówię, kurczę, męczy się człowiek, ja się męczę. Panie Boże, no sorry, zabrnąłem, chcę stąd wyjść, do widzenia, ma nie być tej wizy, niech nie będzie. Ale on uparcie mnie, wiecie, pyta. Ale wie pan, że pan będzie szedł przez pustynię? Ja mówię, no tak. No i tam nie ma ludzi, on do mnie. Tam panu nie pomogą. Ja mówię, będę miał wózek. Jaki wózek? No taki 20 litrów wody. A on, skąd będzie miał ten wózek? Ja mówię, no z Amazona. Kupię w Amazonie. I słuchajcie, jeszcze ta rozmowa chwilę trwała. Ja już wiedziałem, że jestem pchany przez Pana Boga, że to już nie ja. Ja zostawiłem. Mieliśmy taką samą historię parę lat temu z ambasadą rosyjską, kiedy Wojtek mówił od początku, Roman, nie kombinujemy. Mówimy wszystko, całą prawdę. Polacy, katolicy idą do Moskwy z kijami, z tymi krzyżami, z różańcem, tak? Wszystko mam powiedzieć prawdę. Polacy na Moskwę idą znowu. I dopiero i nas ta szczerość uratowała. Dostaliśmy wizę pareligioznym dziełam, czyli w celach religijnych, bo z początku baliśmy się tak, że turystyczna. Nie, wszystko wyczaili, więc musieliśmy powiedzieć całą prawdę i ta prawda przeszła. Tak samo tutaj. I słuchajcie, wisi ta atmosfera taka ciężka taka ta atmosfera jest w tym konsulacie tam przy tym naszym okienku. I w końcu ja widzę, jak mu się tak to czoło rozjaśnia i on mówi nagle do mnie, your visa is granted, have a safe trip. Wiza jest przyznana, życzę panu bezpiecznej drogi. I ja w tym momencie dostałem od niego kartkę. Tam było to potwierdzenie, tam było to napisane, co on mi powiedział. I ja tak szedłem stamtąd I tak. Czy ja naprawdę dobrze usłyszałem? Jeszcze przed ambasadą tą kartkę sprawdzałem. Mówię, kurczę, niemożliwe, naprawdę, jest wiza, ale jaja. I słuchajcie, jest wiza. Ja mam zatarte, to rozważaliśmy z księdzem biskupem jeszcze, czy możemy powiedzieć, że nie byliśmy karani, czy to jest prawne, czy to jest moralne, tak? Czy to jest prawdziwe zdanie, tak? To nie jest kłamstwo, to Leszek jako ekspert, no. I Wojtek, i prośba o modlitwę za Wojtka, bo Wojtek ten wniosek składa, teraz będzie miał spotkanie on z konsulem. Ciekawe, co on będzie miał za historię, też pewnie trafi na ciekawą postać i też pewnie będzie miał ciekawą rozmowę. Aha, ja się tam powiedziałem, że nas idzie dwóch, że ja idę tędy, a z południa z Guadalupe będzie szedł mój kolega. I w Denver krzyż się przecina. No ale widać, Pan Bóg jak posyła, jak chce kogoś doprowadzić do finału, to nawet, kurczę, nie wiem, przez przepaście kładki przerzuca, wyciąga ze studni, drabinki tam do studni wrzuca. Z policjantami na Białorusi też, bo my doszliśmy do tej Moskwy. Także słuchajcie, no wesoło jest, znaczy z Panem Bogiem nigdy nie jest beznadziejnie, bo ufamy, że każda ciemność, która przychodzi, jest tylko próbą. Jest takim zamknięciem nam, ale to nie przez Pana Boga, tylko przez, wiadomo, ale i te dołki są zawsze na miarę tych górek. Wytrwać, nie dać się, wiernie robić swoje, ufać. Najtrudniej jest ufać, najtrudniej jest wierzyć wbrew nadziei, bo czasami tak bywa w drodze. I to są najtrudniejsze momenty. Ale to i każdy z nas może przeżywać w chwili choroby, utraty bliskiej osoby i tak dalej. To są to same, co na pielgrzymce, bo każda pielgrzymka, my mówimy najważniejsza pielgrzymka, ma 40 centymetrów. My zawsze to powtarzamy. To jest odcinek stąd dotąd. To jest te biblijne 40. Z rozumu do serca. I ktoś, kto tą drogę pokona, to może powiedzieć o sobie, że znalazł to, czego szukał. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu.